Dzień dobry, jak zawsze w piątek, wykończony całonocną migreną przy zmianie pogody Pertyn.
I wykończony życiem na naszej planecie Bartek Ławski.
Czyli dwa stare dziady, dobra. Będziemy jak zawsze narzekać, ale tak nie do końca.
Tak, może zacznijmy od tego, że...
Narzekanie numer jeden.
Jak już wielokrotnie wspominaliśmy...
Dobra, zaczyna się dobrze.
Lepsze jest wrogiem dobrego.
No, ale jak... jeżeli lepsze już było, a dobre jest wprowadzane na siłę, to co? Ja wiem, do czego zmierzasz, bo siedzimy co prawda w zupełnie innym samochodzie, ale naprzeciwko przepięknego Volvo XC60, tym razem wypasionego dokładnie tak, jak powinien być wypasiony samochód.
Ale przecudnej urody, nówka sztuka w ogóle i to jest...
I wyposażony, i narysowany, i lakier piękny, i wnętrze cudowne.
XC60 B4 AWD.
Czyli miękka hybryda.
Miękkohybrydowym dieslem.
Ojejku, no cudańko.
I to po prostu jest coś, w zasadzie wydawałoby się, że człowiek niczego więcej do szczęścia nie potrzebuje.
Po czym człowiek wsiada do środka i widzi, że lepsze jest wrogiem dobrego, ale niestety lepsze musiało ustąpić dobremu.
No więc tak.
Bo gdyż,
albowiem to już jest pierwszy samochód. Wszystko się oczywiście opóźniło, więc opóźniły się też te samochody.
Tak, on miał być już pół roku temu.
Ale jest wreszcie z tym systemem Android Automotive. Czyli samochód jest jakby takim wielkim smartfonem. To jest wszystko oparte na rzeczywiście na Androidzie, na Google'u. I tak naprawdę, teoretycznie rzecz biorąc, możesz się zalogować na swoje konto Google'a i masz wszystko to, co masz w telefonie, w komputerze, masz w samochodzie, jest...
Zaraz, chwileczkę. Bo a propos Androida i logowania się i w ogóle... To znasz mój stosunek, który jest bardzo seksualny i osobisty do poprzedniego prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale kiedy postanowił wyślizgać z rynku amerykańskiego markę Huawei,
to wiedział, co robi.
Z jakiegoś konkretnego powodu on to robił, a ty mi się każesz w samochodzie logować.
No więc tutaj jest kwestia, jak to wygląda.
W samochodzie, który jest produkowany w Chinach?
Ten ze Szwecji jest.
No może przyjechał ze Szwecji.
No, nie, jest made in Sweden.
No trudno, co.
Uf, aleluja.
Ale Android Automotive.
No jest, oczywiście, no, i komponenty, i te półprzewodniki, które wreszcie dotarły, i to wszystko, no to wiadomo skąd jest. Nie, jak jest z bezpieczeństwem sieciowym, tak to nazwijmy, w tych samochodach jeszcze, nie wiemy. Producent zarzeka się, że to jest oczywiście szyfrowane, bezpieczne połączenie.
No z całą pewnością.
Z całą pewnością.
Oni nie chcą, żeby im ktoś zakłócał transfer.
Ale oczywiście.
Swoich danych.
Tak. Ale nawet nie logując się na swoje konto Google, oczywiście jest nawigacja Google'owa bardzo fajna, dokładna, rzeczywiście działająca.
No ale generalnie chodzi ci o to, że tam nie ma tego, do czego się przyzwyczailiśmy.
Jest asystent
Inaczej, nie ma tego, na co wybrzydzaliśmy przez ostatnie 15 lat. Nie 15.
Nie 15.
7.
7.
7, przepraszam. Taki dzień, ja dzisiaj...
I teraz tak, niby to jest ten sam ekran, ale on... Zupełnie inaczej wygląda, zupełnie inne są w tej chwili funkcjonalności, zupełnie inne są ustawienia, nie ma niczego tam, gdzie się przyzwyczaiłeś, że było, musisz na piechotę...
No bo to jest ekran po prostu taki jak w tablecie androidowym.
Tak, dokładnie tak, musisz na piechotę do tego wszystkiego dochodzić, ale to co jest najgorsze, ekran... ekranem. On rzeczywiście akurat w Volvo działał chyba najszybciej i najlepiej.
Od samego początku, od 2014 roku, kiedy stworzyli tę cyfrową rewolucję, to do dziś byli liderem, jeśli chodzi o jakość ekranu.
Cyfrowe wskaźniki
były, wirtualny kokpit.
Tak zwany, były do tej pory, to znaczy przed przejściem na Android Automotive.
One były okropne, ja ich nienawidziłem. Była dotykowa kierownica. Nigdy nie wiedziałem, co zrobić, żeby taka, na zegarach nie, no, coś mi się pokazało.
Dotykowo-przyciskowa, tam rzeczywiście były różne możliwości, natomiast zegary same w sobie...
No, były wyświetlacze.
Przepiękne odtworzenie klasycznych,
tak,
normalnych
tak,
zegarów.
Tak, tak, tak. Tam była czcionka
volvoska,
tak.
Z tymi cyframi. One były, można narzekać, rzeczywiście nie do końca była ta przestrzeń pomiędzy prędkością a obrotomierzem wykorzystana, bo mogłeś tam wyświetlać albo nawigację, albo odtwarzany utwór, albo nic.
Znaczy filmików RedTube'a się nie dało.
Nie, ale rzeczywiście było to wszystko idealnie czytelne, było to po prostu ładne i było to...
Było wkurzające funkcjonalnie, ale było piękne, tradycyjne.
To było to piękne takie połączenie właśnie nowoczesności z tradycją. I teraz słuchaj, jak ja zobaczyłem, co na tym wyświetlaczu przed kierowcą jest w tej chwili...
No ja już rozpaczałem na ten temat, prowadząc
Polstara.
Ty rozpaczałeś
w Polstarze, ja już rozpaczałem w tym Volvo XC40 tak. Recharge, ale to właśnie było chyba z pół roku temu.
No mniej więcej.
I tak sobie myślałem, że może no jakaś aktualizacja będzie, może coś i nie. Słuchaj, no przecież to jest ta czarna locha, nieczytelne to jest, zniknęły gdzieś te
piękne
cyfry. Na szczęście jedno, czego nie popsuli, to jest head-up display, więc masz na head-upie wszystko, co potrzeba.
A nie zwróciłem uwagi, czy chociaż na head-upie cyfry są volvoskie?
Jest, tak.
Wow.
Head-upa nie ruszyli, i chwała im za to, ale no, muszę powiedzieć,
wszystko
że...
Wszystko przed nami.
No jestem rozczarowany. Samochód jest dopiero odebrany, w związku z tym jeżdżąc jeszcze będę rozgryzał te poszczególne funkcjonalności, bo może to nie jest
znaczy,
na
nie,
ten
no,
asystent
spokojnie,
Google działa.
Spokojnie. Ja jeżdżąc Polstarem stwierdziłem, że wszystko jest naprawdę dużo bardziej funkcjonalne niż było. Ale jak to powiedziano w Konopielce, jednej z najwspanialszych grunge'owych, undergroundowych powieści w Polsce, póki co chatkie pozostaje chatkie. Czyli brzydkie to jest jak noc listopadowa.
Pytanie, do czego to wszystko zmierza? Oczywiście to wszystko zmierza do tego, żeby jak najwięcej funkcji przejęło sterowanie głosowe. I tu podobno...
Ale wiesz co, jeszcze tutaj nie zapominaj o drobiazgu, że jak miałeś wirtualny kokpit taki jak był, to jakiś utalentowany grafik musiał go zrobić, narysować, wymyślić i aktualizować. Natomiast to, co masz w tej chwili na wirtualnym kokpicie, to jest coś, co układasz sobie z klocków według instrukcji obsługi po kupieniu nowego tabletu.
No tam są jakieś możliwości oczywiście personalizacji.
Tak, ja ale generalnie to jest prymitywne klocki.
Tak, natomiast...
Dla każdego do ustawienia. Nie trzeba być grafikiem.
Wiesz, oni oczywiście twierdzą, że asystent Google no, działa dużo lepiej niż te wszystkie Hey Mercedes i inne tego typu.
No akurat tu jestem w stanie w to uwierzyć.
To
no.
Jestem w stanie uwierzyć, zobaczymy, bo będziemy to przecież
ćwiczyć,
w tej
tak.
chwili ćwiczyć. Ty nawet masz lepiej, bo będziesz mógł to przećwiczyć przed kamerą.
Tak.
Prawda? Więc to zobaczymy. Ale muszę powiedzieć, że no nie ukrywam rozczarowania i jest mi z tego powodu dziwnie przykro.
Prawda?
No. I lepsze wrogiem dobrego to jest chyba, wiesz co, to, co nas generalnie czeka ze wszystkim, już nie wracajmy, ale i tak.
Ale to znaczy, że uważasz, że przymusowe akcje w rodzaju kolektywizacji za socjalizmu albo chrystianizacji za podbijania Ameryki i Indii to jest to dobre, które ustępuje lepszemu, czy to jest to lepsze, któremu ustępuje dobre?
Wiesz co,
bo się już troszkę pogubiłem.
Za każdym, słuchaj, socjalizm ma to do siebie, że za cokolwiek się weźmie, to spieprzy.
No nie da się ukryć.
Prawda? I teraz mnie zupełnie rozwalił, to znaczy tak, no najpierw bardzo długo się śmiałem, ale to był, jak to się ładnie mówi, śmiech przez łzy. Jak podesłałeś tego linka do artykułu o tym, że jak OZE, czyli odnawialne źródła energii, produkują tej energii za dużo, to źle.
No nie no, to
bo ja trzeba je wyłączać.
Ja usiłuję to ludziom tłumaczyć od bardzo dawna, bo to jest prosta matematyka, ale do nikogo nie dociera. Proszę szanownego państwa, jeżeli mamy za mało wiatru i za mało słońca, to OZE nic nie wytwarza. Prawda?
No tak, albo wytwarza bardzo niewiele,
co wystarcza, na przykład, jeżeli macie w swoim domu na dachu, to wam wystarczy oczywiście do tego, żeby zagotować wodę.
Ale nadwyżki nie wytworzycie.
Natomiast jeżeli wiatru albo słońca jest za dużo, tak zwane OZE, czyli odnawialne źródła energii, zaczynają produkować więcej niż przeciętnie, to sieć energetyczna, do której ten prąd przechodzi, wytworzony przez wiatraki i ogniwa fotowoltaiczne,
musi go przyjąć,
a nie jest przygotowane do tego, żeby magazynować nadmiar. No bo co to znaczy magazynować energię, przepraszam?
No właśnie,
mamy
akumulatory,
no, tak?
Ale teraz uważaj.
Przepraszam, mamy jeszcze elektrownie szczytowo-pompowe, które mają wydajność 30%.
Ale teraz uważaj. I zabawa polega na tym, żeby przyjąć energię z OZE, musi zmniejszyć się odpowiednio ilość energii tej tak zwanej tradycyjnej.
No tak, bo inaczej wypali sieć korki przesyłową. Po prostu.
Sieć przesyłową.
Nie, ale też. Obrazowo.
Obrazowo.
Jak podłączycie czegoś za dużo w normalnej sieci domowej, to wam wywali korki.
I tu się, proszę pana, okazuje, że trzeba odłączać te OZE, ponieważ sieć tak zwana tradycyjna nie ma możliwości, nie jest na tyle elastyczna, żeby szybko reagować na te... Żeby ustabilizować i żeby szybko zareagować i przyjąć więcej tej energii z OZE.
Bo jedna rzecz jest dosyć istotna. Wbrew temu, co entuzjaści na przykład akumulatorowych samochodów próbują nam wmawiać, to nie jest tak, że pierwszy ruch śmigła wiatraka i już możemy ten kabel włączyć w samochód i on się będzie ładować? Nie.
Nie, no włączyć możemy, ale ładować się nie będzie.
Wszystkie, absolutnie wszystkie odbiorniki prądu
mają minimum.
Mają swoje minima, bez których nie działają. Żeby było śmieszniej, jedynym wyjątkiem jest elektrolizer, który rozkłada wodę na wodór i tlen od pierwszego elektronu, który się pojawi.
O czym mówiliśmy tydzień temu. I teraz...
O czym możemy mówić do usranej, za przeproszeniem, śmierci, bo jest to bardzo proste do pojęcia, ale dla niektórych jest nie do przyjęcia.
I teraz nagle się okazuje, że ta cała rewolucja, która ma polegać na zastąpieniu brudnej, złej, czarnej energii czystą z OZE, to my se ją możemy wsadzić w kieszeń, gdyż albowiem tu wszyscy mówią, że za mało jest prądu z OZE, ale jak jest go dużo, to źle, bo źle.
A jak nagle przestaną, jak w Niemczech, pracować, to nie tylko jakaś idiotyczna pani posłanka się zdziwi, że jak to nie pracują wiatraki, bo ona pewnie, tak jak prezydent Trump, uważa, że wiatr się bierze z tego, że wiatraki się kręcą.
Bo... No a co robią wiatraki? Wiatr, no sama nazwa wskazuje.
No, tak. W każdym razie, jak nie ma wiatru albo słońca, to wtedy zwykłe elektrownie, jeżeli są, jeżeli mają na czym pracować, to wytwarzają dodatkowy prąd. Problem jest jeden. Tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, musi być stabilny prąd w sieci energetycznej, po to, żeby wszystko, no z jakimiś tam małymi widełkami, ale,
nie, no,
jednak,
to oczywiście.
Ale jednak musi być plus, minus cały czas to samo, żeby cała infrastruktura działała. A wówczas oznacza to, że na przykład wymuszamy na elektrowni pracującej na węgiel czy na gaz, bo per saldo tu nie ma żadnej różnicy. Warto podkreślić, że elektrownia węglowa, elektrownia gazowa, elektrownia jądrowa to są elektrownie parowe.
To są
tylko metody podgrzewania wody i wytworzenia pary, która napędza turbiny. W każdym przypadku mamy do czynienia z turbinami, które mają ogromną bezwładność.
I zanim...
Zanim się napędzą...
Dlaczego samochodem z turbosprężarką
dokładnie.
Po szybkiej jeździe nie można od razu wyłączać silnika, tylko trzeba...
Bo turbina jeszcze się kręci.
O to właśnie chodzi. I pyknięcie...
A dlaczego mamy dziurę turbinową?
bo się wciskamy, jeszcze nie kręci.
Wciskamy gaz i nic.
Bo się jeszcze nie kręci.
Bo turbina jeszcze nie zaczęła się kręcić. A skoro turbina w silniku spalinowym turbinowym, która ma średnicę 5 cm, pozwala, potrafi zafundować nam pół sekundy albo i sekundę dziury turbinowej, opóźnienia w reakcji na gaz, to wyobraźcie sobie, jakie opóźnienie w reakcji na zwiększenie lub
albo
zmniejszenie
spadek,
obciążenia da turbina o średnicy 5 metrów.
No, no właśnie. I
tym bardziej, że to nie jest już pojedyncza turbina.
Nie, to są zespoły.
To są zespoły turbin. Mój Boże, jeżeli w silniku okrętowym, turbinowym, mówimy o czymś, co ma długość 15 metrów i średnicę 6-7, no to wyobraźcie sobie, jak wygląda turbina w elektrowni.
Tak. I oczywiście to wszystko jest do... Zobacz, ale wszystko jest do zrobienia, bo na przykład w samochodach z silnikami, z turbosprężarką i z systemem start-stop, czyli na przykład miękkohybrydowych,
można doskonale ze sobą połączyć różne...
bo wyłącza się
technologie.
No bo wiadomo, że w samochodzie hybrydowym silnik spalinowy wyłącza się, włącza, wyłącza, włącza co chwila.
Tak.
W zasadzie, prawda? I jeżeli jest to silnik turbo, bo są... nie wiem, no na
hybrydy z turbinami, oczywiście.
Są hybrydy z...
Cała grupa Volkswagena, cała grupa Hyundai Kia.
No to właśnie Volvo, no przecież to jest turbodiesel, no i tak dalej, i tak dalej. I jest to, gdyby razem z wyłączeniem silnika spalinowego natychmiast właśnie wyłączała się turbina pyk, no to ta turbina by wytrzymała trzy takie wyłączenia, łopatki by się po prostu rozleciały. No. Dziękuję, do widzenia.
A jak ona ma 5 metrów średnicy?
No i ale przecież podtrzymuje się i obroty tej turbiny. Mhm. No, po to jest ten silnik elektryczny.
Oczywiście, że tak.
Innymi, prawda? I dodatkowo się ją przechładza.
I wspiera się jej start lub zatrzymanie.
Tak jak to...
Zwiększenie obrotów, zmniejszenie.
No do tego służą te urządzenia ESG, czyli...
Tak jest.
Rozrusznik z alternatorem zastąpiony silnikiem elektrycznym.
Starter generator tak zwany.
Tak zwany. I teraz popatrz, nic nie stoi na przeszkodzie, skoro to można zrobić w 5-centymetrowej, prawda? Mm-hmm. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zrobić w tej 5-metrowej.
Oczywiście, tylko że widzisz, znowu się pojawi jakiś palant garbaty, idiota, który stwierdzi, że elektrownia jądrowa jest niebezpieczna.
Ale proszę pana.
A właśnie elektrownie jądrowe są w tej chwili tak miniaturyzowane. To jest to, co polscy tak zwani miliarderzy w tej chwili zaczynają planować, już realizować, bo pozakładali spółki. No. Mikroreaktory o ogromnej zdolności do przystosowywania się do sytuacji.
Ale słuchaj, i to jest kolejne moje pytanie. Dlaczego ludzie do jasnej cholery nie myślą?
Bo to boli niektórych.
Doskonale było wiadomo, że skoro taki system na małą skalę w silniku czy pod maską
jest wykonalny,
istnieje, doskonale wiadomo, że w całej tej zabawie klimatycznej chodzi o zwiększenie ilości energii z OZE, doskonale wiadomo, jak się zachowują turbiny, to do jasnej cholery oni mieli z 10 lat na to, żeby o tym pomyśleć i żeby to przewidzieć.
Ale przepraszam cię bardzo, nie ma mowy o myśleniu, jeżeli ustawodawcy słuchają tylko i wyłącznie lobbystów i nie powiem, kto tym lobbystom płaci, bo dostarcza gaz do turbin zamiast okropnych, wrednych elektrowni jądrowych.
Nie denerwuj mnie. Życie mnie wystarczająco denerwuje, bo...
Ale
ja mam
rzecz jest bardzo prosta. Jeżeli najskuteczniejsza jeszcze do niedawna gospodarka świata, czyli niemiecka, zaczyna działać w oparciu o jakieś fantasmagorie lub...
Chaotyczne to jest... Ja nie rozumiem tego.
W oparciu o podpowiedzi, i to bardzo agresywne, ludzi będących już nie lobbystami, a agentami wpływu, no to przepraszam, do czego my zmierzamy?
Ale słuchaj,
Dobrze, że chociaż Francuzi mają nadal elektrownie jądrowe.
Ale to są, słuchaj, no to są wszystko te, wiesz, wielkie głowy, rozumiesz, wysoko wykształcone, umysłowe, inżynierowie, ekonomiści.
No ale to się okazuje, planiści, że inżynierowie, ekonomiści, planiści i inni eksperci, to oni są z całą pewnością przekupieni.
Ale ja cię przepraszam, ale my jesteśmy dziennikarzami, ergo humanistami, przynajmniej ja mam wykształcenie humanistyczne i ty też.
Tak.
I my sobie z tego zdajemy sprawę, a oni nie, to coś tu jest nie halo.
No, my jeszcze mieliśmy więcej lekcji matematyki niż religii.
No, ja nawet miałem ekonomię polityczną na studiach.
Ja też.
No.
Jedyna dwuja, którą dostałem w czasie
całego studiów. A ja miałem czwórkę. Nieważne. W każdym razie.
To była ekonomia polityczna socjalizmu, chciałem zauważyć.
Ale była ekonomia polityczna socjalizmu, tak, ale potem w drugim...
A ja powiedziałem pani wykładowczyni i egzaminatorce, że ja z tego nic nie rozumiem.
Ale bo widzisz, bo ekonomia polityczna to jest coś takiego jak parlamentarzyści radzieccy, sprawiedliwość socjalistyczna, Trabant, limuzyna i Volkswagen Faeton. I teraz uwaga, jest ogłoszenie parafialne dotyczące Volkswagena Faetona. Otóż natychmiast, jak tylko my skończymy gadać...
Nie, jak skończycie nas słuchać.
Jak skończycie nas słuchać, dobrze. Natychmiast bardzo uprzejmie proszę wszystkich, żeby przeszli na kanał Pertyn Ględzi i obejrzeli film o Volkswagenie Faetonie. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że ja jestem w pokazie przedpremierowym. Mało tego, zostałem przewieziony tym Faetonem przy okazji nagrania.
Na tylnej kanapie.
No, czyli tam, gdzie trzeba.
Tak.
I muszę powiedzieć, że czasami mojego szanownego wspólnika filmy podobają mi się bardziej lub mniej, ale ten o Faetonie jest po prostu zajebisty. Dziękuję.
No to ja dziękuję za wyrażenie takiej opinii. Zaczynamy sobie z dzióbków, a to jest zawsze niebezpieczne. Jeszcze się okaże, że wylądujemy na tych samych urodzinach, co ludzie, z którymi normalnie byśmy nie wymienili uścisku dłoni.
Nie wylądujemy z bardzo prostego powodu.
Nikt nas nie zaprosi.
Nie. Mnie mogą przychodzić do głowy różne głupoty, ale jestem dziennikarzem i nigdy w życiu...
To były urodziny dziennikarza.
I nigdy w życiu nie przyszłoby mi do głowy, żeby zorganizować taką imprezę i zaprosić na nią tych ludzi. To nie jest rola dziennikarza. Ten kolega się potem tłumaczył, że to są jego koledzy z pracy. Nie.
Oj tam, ale
ci ludzie są, ale politycy są przedmiotem jego pracy.
Ale dzięki tej imprezie szef Najwyższej Izby Kontroli zastrzelił wszystkim bon motem na skalę kosmiczną.
Tak, że właściwie to on ma pretensję, że nie został zaproszony, bo wtedy miałby większą frekwencję
odczytując swój raport.
Przy
tak.
wygłaszaniu raportu, więc to, co się zdarzyło, to jest...
Niż w Sejmie, to jest tak. istotne.
To jest z całym brakiem szacunku absolutna patologia i niestety jest to także patologia dziennikarstwa w Polsce, tego tak zwanego politycznego, społecznego.
Ale to nie jest
czy
tylko
to
w Polsce. Przestań, to nie jest tylko w Polsce. Doskonale przecież zdajesz sobie sprawę z tego, że nieważne kto jest u steru rządów, pewne procesy i procedury idą swoim tropem i swoim torem, a główna różnica polega na tym, czy przedstawicieli danej grupy rządzącej lubisz lub szanujesz w jakikolwiek sposób, czy nie. Ta grupa, która w tej chwili rządzi, ma gęby kilku ludzi, którymi się brzydzimy. W poprzedniej ekipie była jedna taka gęba, której się brzydziliśmy, ale reszta po prostu była niewidoczna i tyle.
Znaczy inaczej, no słuchaj, coraz
nie zmienisz świata, oni wszyscy są tacy sami.
Ja, wiesz co, dawno, dawno temu, jeszcze w słodkich latach 90. byłem przez jakiś czas, pracowałem w Sejmie, jako, robiłem tam programy z Sejmu, relacje i tak dalej, i tak dalej. I Oczywistym jest, że niejednokrotnie w tym słynnym barku sejmowym widziałem, jak urzędowali sobie panowie czy państwo posłowie.
Straszni wrogowie na co dzień.
Z przeróżnych, wiesz co, nie, wtedy to jeszcze aż tak nie było. Oj, przestań. Urzędowali sobie bardzo przyjaźnie przy jakichś tam drinkach. Nieraz w czasach, kiedy byłem też wydawcą różnych takich programów publicystycznych z udziałem tych polityków, oczywiście, że wszyscy byli przyjmowani grzecznie, kulturalnie. Zawsze był jakiś small talk, zawsze tam o pogodzie i zdrowiu, o dzieciach, o samochodach, o zwierzętach. Natomiast powtarzam, nie przyszłoby mi do głowy, żeby aż do tego stopnia wyjść z roli dziennikarza.
No dobrze.
Czy twoje urodziny, przepraszam cię bardzo, czy na twoje urodziny zaprosiłbyś...
Przepraszam, ostatni raz organizowałem imprezę urodzinową w szkole podstawowej.
To już pomijam.
Ale w związku z tym nie odpowiem na żadne gdybające pytanie, ponieważ nie organizuję takich imprez, podobnie jak nie organizuję imienin. Mnie jest bardzo dobrze z tymi ludźmi, którzy mnie otaczają na co dzień, a życzenia możesz mi złożyć, ja tobie też, przez Facebooka. Dziękuję, dobranoc.
No, to ja nawet chyba jakoś ostatnio były okazje składania osobiście. Co prawda nie przy flaszce, jak u pana redaktora tego tam, ale nieważne. Wracając i już tak, żeby powolutku zmierzać do jakiejś konkluzji.
Konkluzja jest taka, gdybyśmy mogli powiedzieć nie dajmy się zwariować, to byśmy to już powiedzieli dawno. Ale niestety w związku z tym, że świat opanowała chora zupełnie ideologia, politpoprawności.
Ktoś nas coraz bardziej próbuje zwariować.
Ktoś nas coraz bardziej próbuje zwariować, tak.
I dobrze. Wracamy. Ja zejdę na ziemię, bo jeszcze muszę powiedzieć jedną rzecz.
Mów.
Otóż obok tego pięknego Volvo z tymi brzydkimi zegarami stoi Renault Express.
Czyli Dacia...
Dawna Dacia Docker.
Dacia Docker, tak.
Co świadczy o tym, że oni zupełnie zmienili w ogóle filozofię Dacii, bo już Dacia miała dostawczaka, już go nie ma.
Tak, ja nie wiem dlaczego, ale no to jest mało istotne.
No i teraz...
Dyskutujmy z realiami. Dopiero co mieliśmy inne Renault, Renault Kangoo.
Renault Kangoo.
Kangoo Van.
Van.
Takie mało istniejące, bo nikt nie był w stanie go skonfigurować nawet.
Tak, ale teraz uważaj. O ile przedtem w gamie Renault były dwa w tym samym segmencie dostawczaki, czyli właśnie Kangoo i Docker, to w tej chwili...
Tak, bo Express to jest historyczna nazwa.
Tak, no bo 5 Express chyba to był pierwszy taki
przerobiony. On się nazywał na niektórych rynkach Express, na niektórych Rapid.
Nieważne.
Ale to był ten sam samochód dostawczy.
O. Miejski samochód tak. Dostawczy. I teraz uwaga, Renault w tym samym segmencie walczące o tego samego klienta ma dwa modele.
Tak.
Pod swoją własną marką.
Jeśli już... było śmieszniej, to ja byłem święcie przekonany, że to, co w tej chwili przedstawiasz, to jest Dacia.
No więc właśnie, a to jest Renault, proszę bardzo, jest podnośnik na masce, jak gdyby nigdy nic.
Tak.
Ale teraz uwaga, żeby było jeszcze śmieszniej. Kangoo, no to ma te jakieś tam różne patenty, bajery, tak, myśmy mieli
no jest
bez,
Open Sesame.
Open Sesame, bez tego słupka z prawej strony, to ja opiszę, ty pokażesz.
No u mnie będzie w poniedziałek.
No to u nas chyba troszkę później, bo teraz Jeepa będziemy wrzucali, nieważne. Natomiast Express jest standardową, tradycyjną, taką małą furgonetką, blaszaną, z normalnymi drzwiami, z normalnymi słupkami.
Czyli jest normalną Dacią Docker.
Jest Dacią Docker. Oczywiście Kangoo też możesz kupić jako Kangoo bez tych patentów.
No tak, ale i tak będzie droższy o 30%.
Ale i tak będzie droższy. I teraz tak, Kangoo miało to takie ten cyfrowe lusterko wsteczne.
Wirtualne lusterko wsteczne, tak. Dwie kamery z tyłu były.
Dwie, jedna cofania, druga na dachu od tego lusterka. Express ma tylko kamerę cofania.
Czyli jest normalnym blaszakiem, gdzie na bocznych lusterkach się jeździ.
Jeździ się na bocznych lusterkach, natomiast są
czujniki... Cafie się na kamerze cofania.
Są czujniki, kamera, więc to jakby tutaj...
Czujniki masz?
Z przodu, z tyłu, proszę pana.
Jezu, to ile to może kosztować?
A zaraz, sekundę. Ma manualną klimatyzację, multimedia ma dokładnie te same, co miało Kangoo z nawigacją tam z jakimiś...
Ty, ale czekaj, zanim zaczniesz wymieniać dalej. Ostatni raz jeździłem samochodem, który się nazywał Renault Express w 92 roku.
No to jeszcze piątka była, na piątce zbudowana, tak?
Tak, no. I to miało silnik 1.1, gaźnikowy, 4 biegi, 49 koni.
Ła.
I było kapitalnym samochodem.
Ale teraz uważaj. Między tym Kangoo, którym jeździliśmy, a tym Expressem, którym jeździmy teraz, są dwie różnice. Pierwsza jest taka. Kangoo miało mój ukochany silnik 1.5 DCI.
Genialny silniczek. Tak. I to w wersji 95 koni, optymalnej.
95 koni. A teraz, proszę pana, pan uważa, bo ja wsiadłem do tego Expressa, spodziewałem się dokładnie tego samego, a się okazuje, że co tam jest?
Nie, no ja się spodziewałem, że w tym Expressie będzie litrowy 1.0.
A, jeszcze z gazem.
Trzycylindrowy z gazem.
Spaniaku. Tak. Nie, kochany. Tam jest 1.3 TCE. 1.3 TCE, ten z
Meganem. Ale jak to?
Ale tak to, normalnie. W blaszaku dostawczym Renault.
Ale która wersja, ile mocy?
102 konie. Czyli ten,
ten zupełnie Megane bazowy w Megane podstawowy.
I do tego jest sześciobiegowy manual, ten sam co w Megane.
Czyli on się zamyka w 6 litrach spalania. Tak.
Dokładnie 6.0.
No.
No. Co prawda, oczywiście to dieslowskie Kangoo 4.8.
Tak. Tak, tak.
Więc to jest nie do pokonania.
Zobaczymy, no ale diesel 1.5 DCI 95-konny.
Jest nie do pokonania.
To jest troszkę droższy w nabyciu,
ale teraz
od 100-konnego benzyniaka.
Druga różnica. To Kangoo dieslowskie, bezsłupkowe i wypasione, kosztowało 120 tysięcy i myśmy tak patrzyli po sobie, że rany boskie, przecież to nadal
kto to kupi? Tak, bo to nadal nie miało przecież wykończonej paki.
Nie miało wykończonej paki. A ten Express, który ma wykończoną pakę, nie ma automatycznej dwustrefowej klimy, za to ma normalną, manualną i ma ten 1.3 TCE i on kosztuje, proszę pana, 62 tysiące.
Ale zaraz, bazowo?
Nie, ten tak jak stoi, z tym wszystkim.
A ty w dziuple.
No. I tutaj jest kolejne pytanie.
Jaka jest ulga flotowa?
No wiesz, no to rabat negocjujesz zawsze.
Znaczy,
ale
ja wiem, myślę, rabat to stolica Maroka. Nauczył mnie tego Mercedes.
No więc właśnie, ale ja myślę, że do 20% przy dużym zamówieniu.
Czyli tak standardowo.
Standardowo, no bo słuchaj, to się zawsze sprzeda. I teraz bardzo mnie zastanawia, chętnie wrócę do tych modeli za rok, jak już będzie jakaś statystyka sprzedaży.
Wiesz co, za rok to się może okazać, że samochody wszystkie podrożały o 30 albo i 50%, bo ja wiem, już mówiłem o tym, poruszaliśmy ten temat,
bo
ale
ich nie ma.
Bo samochodów nie ma, bo nie ma komponentów do samochodów, bo w jednym z najbardziej ugeniuszowionych przemysłów świata, czyli motoryzacyjnym, nikogo nie w żaden sposób nie zaniepokoiło, że prawie cała produkcja stali, aluminium i tak dalej pochodzi z jednego kraju, a prawie cała produkcja mikrochipów to są 3 fabryki też na Dalekim Wschodzie.
Dywersyfikacja tak zwana nie zagrała.
Dywersyfikacja została zlikwidowana wręcz. I kto w tej chwili, w dzisiejszych czasach robi największe interesy, najwięcej zarabia? Producenci magazynów stawianych w ciągu tygodnia i właściciele tych magazynów, bo poleciało w cholerę jeszcze jedna zasada pod tytułem Just in time.
To już też mówiliśmy, tak, że to było fajne, jak... Tylko i to jest kolejna rzecz. Fascynuje mnie, dlaczego nikt tego nie przewidział, dlaczego nikt nie miał dwóch wariantów, a nawet w tym twoim ukochanym Excelu dwóch arkuszy.
Tu, moim ukochanym, ja nienawidzę tego programu.
Jeden tu i drugi na, jak to się ładnie mówi, na wrazie Niemca. Dlaczego nikt tego nie miał? Przecież to są ludzie, którzy zarabiają takie pieniądze, że my nawet pomarzyć o nich nie możemy. Ale
widzisz, bo trzeba by było mieć do czynienia z kimś o charakterze nie ekonomisty, nie księgowego, a wojskowego kwatermistrza, który wie doskonale, że na co dzień to on potrzebuje, powiedzmy, w jednostce transportowej 2000 litrów ropy, oleju napędowego, ale wie również doskonale, że z sekundy na sekundę, jak przyjdzie rozkaz, to zamiast 2000 on będzie potrzebował 40 tysięcy litrów oleju napędowego.
No ale wiesz co, ich nawet w wojsku nikt nie słucha. Przypomnij sobie, że jedynym człowiekiem, który przewidział klęskę operacji Barbarossa, był generał Thomas, szef zaopatrzenia.
No więc o tym mówię, który zadał pytanie, ale przepraszam, czy nie powinniśmy mieć zimowych smarów?
No na przykład. Albo na przykład powiedział, nie, syntetyczne paliwa nie nadają się na temperatury.
Tylko widzisz, ludzie o umysłowości kwatermistrza wojskowego są bardzo niemile widziani w przemyśle nowoczesnym, ponieważ oni generują ogromne koszty, bo oni się domagają dużych stanów magazynowych.
No, które generują koszty, ale potem...
Ale pytanie na przykładzie dzisiejszej sytuacji. Gdyby się okazało kiedykolwiek, że można ze sobą zestawić takie dwie liczby. Jedna, koszty generowane przez duże stany magazynowe w typie właśnie kwatermistrzostwa wojskowego.
No to jasne, te tak zwane zapasy strategiczne.
Tak, z kosztami, które nagle się nam pojawiły z tytułu zerwanych łańcuchów dostaw.
Z tytułu braku rezerw strategicznych.
Z tytułu braku rezerw jakichkolwiek.
No więc co jest tańsze, mieć czy nie mieć?
Tak? Otóż to. I nagle się okazuje, że zaledwie 6-10%, a taki udział ma motoryzacja w produkcji mikrochipów, to jest zdecydowanie za mało, żeby jeden z tych trzech światowych producentów mikrochipów w ogóle był skłonny rozmawiać na ten temat z przedstawicielami motoryzacji.
Są w stanie pewnie jeszcze produkcję trochę podnieść.
No tak, ale pod warunkiem, że przemysł motoryzacyjny zgodzi się na przykład na 300% wzrosty cen.
No, ale to...
Bo biorąc pod uwagę to, co się wyprawia z kretyństwem pod tytułem kryptowaluty, gdzie nie, możesz kartę graficzną sprzedać z przebiciem 5000%, to kogo obchodzi to, że nawet Skoda zaczęła w tej chwili, żeby nie stać w miejscu, zaczęła produkować samochody na plac, nie do dostarczenia komukolwiek, na plac, z dziurą zamiast multimediów.
Po prostu
na zasadzie, że samochód jest gotowy, jeżeli się pojawią mikroprocesory, to je włożymy, samochód wróci na taśmę na 10 minut.
Ty czekaj, to oni może w końcu zaczną sprzedawać je z tą dziurą, to ludzie se będą radia Safari wkładać.
Ale wiesz, bez tej dziury nie możesz obsłużyć żadnej funkcji pokładowej. Znaczy bez tego, co jest w tej dziurze.
No tak, racja, bo zapomniałem, że właśnie Volvo i cała
wszystko
reszta
jest sterowane przez ekran dotykowy. A w tym przypadku się nie cofną.
Dobrze.
Nie, więc to jest jedna wielka bzdura i ja nie potrafię tylko tego jednego zrozumieć, że w przemyśle, w którym jest więcej geniuszy niż kiedykolwiek się pojawiło na przykład w przemyśle obronnym, bo tylko przemysł kosmiczny ma chyba więcej geniuszy, nikt nie był w stanie zrozumieć czegoś takiego, że brak stanów magazynowych jest...
Ale to my, jak powtarzam, humaniści, dziennikarze, ja nie wiem, to może jakieś CV byśmy gdzieś wysłali, bo po prostu...
Nie wiem, ale zwróć uwagę, że również specjaliści od szykowania się na inne tragedie potencjalnie możliwe, czyli ludzie, którzy się zajmują obroną cywilną, nawet w największych skupiskach i przedsiębiorstwach, są uważani za niepotrzebne generowanie kosztów. Ale potem jak przyjdzie powódź...
Wiesz co? Wiesz, kto to są prepersi?
Jak przyjdzie pandemia...
Wiesz, kto to są prepersi?
Nie.
Nie. Prepersi to są ludzie, którzy się przygotowują na zagładę. Oni budują sobie te prywatne schrony,
CV z pacem Parabellum.
Tak, wypakowane zapasami na Bóg wie ile, nie, na no, wypadek to inwazji jest, zombie i tak dalej.
Jest,
otóż,
to
proszę
jest,
pana,
jest głupota, ale pomiędzy,
ja właśnie nie.
Pomiędzy prepersami a ludźmi, którzy uważają, że jakoś to będzie, jest dużo przestrzeni do zagospodarowania.
Bo gdyby wśród tych ludzi z przemysłu motoryzacyjnego, o którym powiedziałeś, byli jacyś prepersi, to w tej chwili nie byłoby problemu. Bo
ale ja
by...
prepersem nie jestem. A w momencie, kiedy się zaczynała pandemia i był pierwszy lockdown, który, przypomnę, był naprawdę cholernie dokuczliwy...
Wszystko stanęło.
To ja miałem zapas 10 kg cukru, 5 kg soli i jeszcze kilku takich rzeczy, w tym konserw. Bo ja akurat wychodzę z założenia, że takie rzeczy warto mieć w domu.
Ale oczywiście. Szkoda, że nikt tak nie myślał i efekt tego jest taki, że rynek motoryzacyjny, branża motoryzacyjna, na moje oko została rozwalona na około dekadę.
No to lekko licząc.
Lekko licząc, zanim to wszystko wróci. Ale wiesz co, paradoksalnie...
Ciekawe, czy zagłębie rury, które w tej chwili jest cudownym ekologicznym zakątkiem, wróci do... rozpali z powrotem huty.
Paradoksalnie, proszę pana, to może wszystko opóźnić tę, jak ty mówiłeś, socjalistyczną kolektywizację, elektryfikację
na siłę,
i
tak.
Na siłę i tego typu rzeczy, i tego się trzymajmy. Dobrze, pogoda ma być lepsza w weekend, więc...
Będę się lepiej czuł?
Będziesz się lepiej czuł, czego wszystkim słuchaczom życzymy. A teraz obejrzyjcie film o Etonie, bo naprawdę warto.
Znaczy, ja jestem wdzięczny za takie miłe słowa, aczkolwiek nie jestem do końca pewny, czy nie powinienem tego filmu skasować, ale trudno, poszedł.
No, to w takim razie dziękujemy i do usłyszenia.